19 października bieżącego roku obchodzimy 30. rocznicę męczeńskiej śmierci duszpasterza Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pamięć tego kapłana jest wciąż żywa, szczególnie wśród osób znających go osobiście. Jedną z nich jest proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Wieruszowie, ksiądz prałat Henryk Orszulak, który zgodził się podzielić swoimi wspomnieniami z naszymi słuchaczami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam radiosłuchaczy Radia Rodzina Diecezji Karickiej.
W jakich okolicznościach spotkał ksiądz księdza Jerzego?
Spotkałem się z księdzem Jerzym w wojsku. Stało się tak, że razem służyliśmy w jednostce wojskowej w Bartoszycach, jednostce kleryckiej. Były to lata 1966-1968.
Sutanna kapłana, alumna seminarium nie kojarzy się z mundurem wojskowym. Dlaczego w naszej opowieści pojawia się wojsko?
Nie powinna się sutanna kojarzyć z mundurem w tamtych czasach i w taki sposób. Tak się stało, że władza ludowa, polska władza, powoływała kleryków z seminarium do wojska. Oczywiście nie chodziło o wzmocnienie armii, chodziło o tak zwane pranie mózgu, o przerabianie duchowe, chodziło o to, żeby ukarać biskupów w Polsce. Biskupi polscy byli przez władzę ludową karani. Jeśli jakiś któryś z biskupów wyróżniał się, mówiąc w cudzysłowie, i podpadał władzy ludowej, to władza ludowa zabierała mu kleryków do wojska.
Czy ci klerycy trafiali do normalnych jednostek liniowych czy innego typu?
Nie były to normalne jednostki. Muszę najpierw powiedzieć, że klerycy nie powinni służyć wojsku. Byli przecież studentami. Istniało porozumienie z 1950 roku, porozumienie pomiędzy Episkopatem Polski a rządem Polski Ludowej. To porozumienie mówiło, że klerycy będą traktowani jako normalni studenci i nie będą powoływani do wojska. Będą odroczeni. 1950 rok. Stało się inaczej. To porozumienie zostało zerwane z winy rządu. Było kłamstwem, było oszustwem. Powoływano do wojska kleryków. Można by wyróżnić takie trzy etapy. Pierwszy etap to były lata 1959-1964. Wtedy powoływano kleryków z różnych seminarium indywidualnie. Oni wtapiali się w jakąś jednostkę po to, aby koledzy z jednostki, koledzy z plutonu czy drużyny wpływali na nich, tak mocno wpływali, żeby oni rezygnowali z seminarium, aby zostali w jakiś sposób moralny zepsuci. Chodziło o to, żeby nie chcieli powrócić do seminarium. Co się stało? Władza ludowa pomyliła się. Oni mieli nie wrócić do seminarium. Oni mieli podjąć inne studia. Oni mieli być skorszeni, zepsuci. Stało się coś innego. Oni stali się apostołami wśród swoich kolegów, a nawet dowódców. Mieli duży autorytet. Chłopcy, koledzy z jednego plutonu czy drużyny słuchali kleryka kolegę i nawet wzorowali się na jego życiu. Bywały wypadki, że też chcieli wstąpić do seminarium. Tak samo jeśli chodzi o niektórych oficerów, wiadomo jakie były czasy, nie mogli posyłać swoich dzieci do pierwszej komunii świętej, nie mogli posyłać na religię. Niektórzy potajemnie prosili kleryka żołnierza podopiecznego swojego, aby katechizował ich dzieci, przygotowywał do pierwszej komunii świętej. Władza ludowa w Polsce szybko zorientowała się, że taki plan nie może być dalej realizowany, stąd zrezygnowano z powoływania do wojska kleryków indywidualnie, do poszczególnych jednostek. I to był pierwszy etap, powtarzam, od 1959 do 1964 roku. Drugi etap. Postanowiono, że w Polsce będą istnieć specjalne, zorganizowane już jednostki. Jeśli klerycy będą w jednej jednostce, będą razem, będzie im można podsuwać różnych prelegentów, różnych wykładowców, specjalnie szkolić po linii partyjnej i oni mogą się tymi klerykami zająć. To był etap drugi. A trzeci etap od 1972 do 1980 roku już było widać, że powoli władza ludowa rezygnuje z tych jednostek. Powoli wycofywano żołnierzy, kleryków z jednostek. Nie stało się to nagle, naraz. Coraz mniej i w 1980 roku zlikwidowano jednostki kleryckie. Przekonano się, że ta praca, w cudzysłowie, duchowa, polityczna nad klerykami nie przynosi żadnych owoców. Zwłaszcza kiedy klerycy znaleźli się pod szczytem jasnogórskim, kiedy spotkali się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, był to 1979 rok, a byli tam klerycy, mieli swój transparent z Bartoszyc, na którym było napisane: klerycy żołnierze pozdrawiają Ojca Świętego. Ojciec Święty zauważył transparent ze szczytu jasnogórskiego i powiedział: on też pozdrawia kleryków, żołnierzy z Bartoszyc. Także w 1980 roku definitywnie zrezygnowano z jednostek kleryckich.
Nie chodziło o wyszkolenie dobrego żołnierza na linię frontu, tylko zajęcie się jego umysłem, jego sercem.
Oczywiście chodziło przede wszystkim o wyszkolenie polityczne.
Co charakteryzowało jednostkę tą specjalną, już klerycką?
Z samego czasu były trzy jednostki kleryce w Polsce. Bartoszyce, największa jednostka, Brzeg i Szczecin pod Juchy. W normalnym wojsku jest tak, że istnieje jednostka i co roku jest nowy pobór i przychodzą nowi żołnierze. Jest więc rocznik starszy i rocznik młodszy. U nas tego nie było. Przychodziliśmy przykładowo do Bartoszyc, byliśmy 2 lata w Bartoszycach, nie przychodził nowy rocznik. Nowy rocznik szedł w inne miejsce, powiedzmy do Brzegu, i tam był przez 2 lata. Jeszcze inny do Szczecina i też był 2 lata. Chodzi o to, żeby starsi żołnierze, którzy przeżywali drugi rok swojej służby, nie wpływali pozytywnie, nie przekazywali sposoby kształcenia, jak się trzeba zachować, czego unikać, nie pouczali o jakimś tam sabotażu, który był konieczny, bo przecież mieliśmy swoje poglądy, ideały i nie mogliśmy z nich rezygnować. Jeśli trzeba było, to broniliśmy bardzo mocno, łącznie z sabotażem. W tych latach w mojej jednostce służyło około 300 kleryków. Cała jednostka została podzielona na 3 kompanie. Każda kompania na 3 plutony, każdy pluton na 3 drużyny. 3 kompanie. Każda kompania miała swojego dowódcę i zastępcę dowódcy do spraw politycznych. Co charakteryzowało? Przede wszystkim kadra oficerska i podoficerska była dobierana. To byli ludzie szkoleni po linii politycznej. Oni mieli specjalne wytyczne, między innymi wytyczne pana Wojciecha Jaruzelskiego. W bibliotece, w archiwum znajdują się takie wypowiedzi pana Wojciecha Jaruzelskiego, który instruował oficerów, w jaki sposób postępować z klerykami, w jaki sposób ich szkolić, żeby otrzymać odpowiednie efekty. W tych instrukcjach możemy wyczytać: trzeba niepokoić seminaria, trzeba rozbijać jedność, trzeba ten niepokój nawet prowadzać wśród przełożonych. Sam fakt, że jednego kleryka zabierano do wojska, a drugiego kleryka nie zabierano do wojska, już rodził pewien rozdźwięk. Chodziło o zniszczenie seminariów. Chodziło o to, żeby nie było powołań kapłańskich. I dlatego byli tacy oficerowie i mieli takie właśnie dyrektywy. W każdej drużynie, a drużyna liczyła przeważnie 12 osób, w każdej drużynie było 10 kleryków, a 2 tak zwanych cywilów. Byli to nasi koledzy, nie byli klerykami. Przed wojskiem byli członkami PZPR-u albo różnych organizacji młodzieżowych jak ZMW, ZMS i oni mieli za zadanie pilnować nas i donosić swoim przełożonym, dowódcom wszystko to, co widzą, co słyszą. Były to tak zwane gumowe ucha. Pranie mózgu było wielkie. zachęcano do wstąpienia KMW, Koło Młodzieży Wojskowej, do drużyny służby socjalistycznej, do WUML-u, Wojskowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. Sprowadzano różnych wykładowców, którzy wyśmiewali Kościół, wyśmiewali nasz światopogląd, którzy przekonywali nas, że złą, nie taką drogę wybraliśmy w życiu. Źle się odnosili do Episkopatu Polski. Bywali tacy, którzy chcieli ośmieszyć nawet Pismo Święte. Był dyrektor cyrku, który mówił o iluzji i w końcówce powiedział, że Biblia jest iluzją. Jest iluzją. Takich wykładów było bardzo, bardzo dużo.
Mieli się przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć, to megafony miały im mówić, kogo kochać i z kogo szydzić. Mieli walczyć o kawałek chleba i jak pomniki czekać, a świtem już cichym tłumem ruszyć do pracy i strachu koić wódki łykiem. Uciście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uciście tego księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uciście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uciście, uciście.
Chciałem zapytać o samą organizację szkolenia wojskowego. Pierwszy punkt szkolenia żołnierza to jest tak zwana taktyka.
Zgadzam się z tym tylko, że te ćwiczenia taktyczne były przeważnie karą za nasze nieumiejętności polityczne. To była kara, ale ciągle polityczne było na pierwszym miejscu. Jeśli to polityczne nie wchodziło nam do głowy, jeśli zlekceważyliśmy te wykłady polityczne, bo nie chcieliśmy takich wykładów, to byliśmy karani. To nas wyprowadzano w pole, była taktyka, był jakiś urojony nieprzyjaciel, który nam zagrażał. Trzeba się było czołgać przez spełzanie, trzeba było biec w tyrarierze pod ogniem artylerii, trzeba było wykopać transzeje, a potem nieprzyjaciel ten urojony znikał, wracaliśmy do koszar zmęczeni i to była taktyka, ale nie po to, żeby nauczyć czegoś, ale po to, żeby ukarać.
Z jednej strony ośmieszanie, z drugiej kary w postaci ćwiczeń taktycznych i innych fizycznych, a co było marchewką? Mówi się o metodzie kija i marchewki. Czym zachęcali kleryków, by zrezygnowali ze swojej drogi?
Przede wszystkim można było pozostawić studia teologiczne, a wybrać sobie jakiś kierunek. Oczywiście była to marchewka bardzo kusząca. Ale muszę powiedzieć, że może kilku kolegów wybrało taki kierunek, ale normalnie było tak, że dziękowaliśmy, nie szliśmy na taki lep. Po prostu każdy miał swoje zasady. Poza tym nęcono urlopami. Takich urlopów nie miałem, ale tym się szczycę, bo jeśli nie miałem urlopów nagrodowych, to znaczy, że w tamtych czasach, w tamtym ustroju, w tamtej jednostce byłem porządnym żołnierzem.
Klerycy zostali wyrwani z seminariów. Czy w wojsku był jakiś kontakt z mszą świętą, Eucharystią?
Tylko na przepustce. Oprócz tego bywaliśmy na mszy świętej dwa razy w roku, kiedy przyjeżdżali do nas kapelani wojskowi. Bo wiemy, że w tamtych czasach komunistycznych byli też kapelani wojskowi. Dla pokazania światu, zwłaszcza światu zachodniemu, że w Polsce Ludowej nie jest tak źle w wojsku, z religijnością w wojsku, przecież są kapłani. Muszę dodać czasem z przykrością, że byli to ich kapłani. Tylko wtedy bywaliśmy w kościele. To było trudne, bo przecież byliśmy klerykami, byliśmy spragnieni Eucharystii, obecności Jezusa Chrystusa, natomiast nie umożliwiano nam. Wymyślano jakieś inne zajęcia, zwykle chodziliśmy w tym czasie do kina. Najczęściej wyświetlano nam film Z iskry rozgorzeje płomień, czyli film o Leninie naprawdę bardzo często do znudzenia. Wołaliśmy kompania Capsztyk, czyli kompania do spania, co denerwowało naszych przełożonych i wracaliśmy do koszar, a następnie na taktykę karną.
Mówi się, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Również znajomości, przyjaźnie zawarte w trudnych okolicznościach są dużo trwalsze, mocniejsze. Proszę powiedzieć nam teraz o znajomości z księdzem Jerzym.
Poznałem księdza Jerzego, jadąc do jednostki kleryckiej. Jechałem z kolegami z seminarium częstochowskiego, wyjechaliśmy dzień wcześniej, to był koniec października 1966 roku. Chcieliśmy otrzymać błogosławieństwo od prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odwiedziliśmy go na ulicy Miodowej, zostaliśmy przyjęci, otrzymaliśmy błogosławieństwo, otrzymaliśmy pamiątkowy obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, a potem szukaliśmy noclegu. I nagle przyszła myśl, przecież można przenocować w seminarium warszawskim. Kiedy przyszliśmy do seminarium, trafiliśmy akurat na pożegnanie tamtejszych kleryków do wojska. Byliśmy owacyjnie przyjęci i przypatrywaliśmy się, jak klerycy przełożeni z seminarium warszawskiego żegnają swoich kolegów, którzy idą do wojska. I tam poznałem kleryka Jerzego, Alka Jerzego, bo takie nosił imię. Na drugi dzień jechaliśmy jednym pociągiem do Bartoszyc przez Olsztyn-Korsze. Pamiętam, że zamieniłem z nim parę słów, ale o czym nie pamiętam. A w jednostce podział na trzy kompanie. Stało się tak, jak się stało. Ja i ksiądz Jerzy, wtedy Alek Popiełuszko, dostaliśmy się do jednej kompanii, czyli do kompanii drugiej, jednostka 4413, dzisiaj można mówić, wtedy była tajemnica wojskowa, kompania druga, z tym, że ja byłem w pierwszym plutonie, a Jerzy był w trzecim plutonie, ale ta sama kompania, ten sam korytarz, ci sami dowódcy i ta sama dola i niedola przez 2 lata.
Dola i niedola. Wydaje się, że w takim systemie wojskowym klerycy byli bezsilni, bezradni, właściwie w machinie politycznej. Czy byliście w stanie, przyszli kapłani, stawiać opór temu systemowi?
Taki opór stawialiśmy. Ten opór wynikał z czego? Byliśmy klerykami, ludźmi wolnymi. Nie mieliśmy rodzin. Nie chodziło nam o pracę i studia, bo już studia wybraliśmy. Byliśmy wolni, a poza tym mieliśmy swoje ideały. Z jednej strony źle, że powoływano takie jednostki, a z drugiej strony zmasowano ludzi o prawie tych samych poglądach. I to zmasowanie tworzyło siłę. Wieczorem po tak zwanym capsztyku, po 15 minutach od capsztyku, plękaliśmy do pacierza i odmawialiśmy ten pacierz nie tylko indywidualnie, ale często wspólnotowo. Tak byliśmy nauczeni w naszych seminariach. Kiedy kończyliśmy pacierz, bardzo często był karny alarm, a więc trzeba wszystko brać, co ojczyzna dała, począwszy od kubka, hełm, plecak, broń, wszystko, trzeba bardzo szybko ruszać na wojnę. I wyruszaliśmy 7, 10, więcej, a czasem okazało się, że 40 kilometrów. To była kara. Były też głodówki. Dzisiaj, kiedy słyszymy o głodówkach, jesteśmy niejako do nich przyzwyczajeni, ale w tych czasach nie było mowy o głodówce. Polska Ludowa nie dopuszczała do żadnych głodówek. Ja sam pamiętam, chyba 3 razy głodowałem, aż do momentu, kiedy nasi nieprzyjaciele, czyli dowództwo, poszło na ugodę. Wtedy się przekonałem, ile siły jest w takim zaparciu. To jest taka psychiczna siła, że człowiek nie czuje głodu. To był ten opór. Opór też dało się zauważyć w przeróżnych piosenkach, któreśmy układali. Oczywiście te piosenki mówiły o naszym życiu, o naszych trudnościach, o naszym złym traktowaniu nas w wojsku. Taką pioseneczkę bym zanucił, zaśpiewał, bo ona wiele mówi.
Bardzo proszę.
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że twego rzemiosła, że twego rzemiosła uczą się kapłani. Na północy Polski, Bartoszycach dziurze, nie jeden kleryczek, nie jeden kleryczek znalazł się w mundurze. Uchwaliło sobie partyjne plenarium, żeby w Bartoszycach, żeby w Bartoszycach zrobić seminarium. A naszym rektorem Marian Spychalski, a ojcem duchownym, a ojcem duchownym Wojciech Jaruzelski.
Niech sobie pan wyobraża, że idziemy przez rynek i tę piosenkę śpiewamy. Oczywiście za zaśpiewanie takiej piosenki groziła znów kara. Znów się zjawił jakiś nieprzyjaciel i trzeba było wyruszyć na wojnę, czy wykopać wielkie dziury, znaczy okopać się do postawy stojąc, klęcząc, leżąc, połączyć to transzeją. Niech sobie pan wyobrazi, jak było 100 żołnierzy w kompanii, to transzeja musiała mieć długości kilometr. To jest ogromny rów. I wracaliśmy. Było mimo wszystko w nas dużo humoru, dużo radości. Pamiętam gdzieś w mieście Bartoszycach w związku z jakąś uroczystością państwową występowali klerycy, grali na gitarze, śpiewali. Oczywiście publiczność była wybitna. To byli wielcy, poważni oficerowie. I oni w pewnym momencie chcieli zaprezentować piosenkę w języku greckim. Już dostali owację, kiedy powiedzieli, że w języku greckim będą śpiewać i zaśpiewali. Ale co to było? To było po grecku Ojcze Nasz, Pater, Hemon i tak dalej, prawda? Oczywiście wielkie owacje, na stojąco bis, a więc oni drugi raz odśpiewali to Ojcze Nasz. Nikt nie wiedział, co śpiewają. To były takie sabotaże. Chcę powiedzieć, że ta radość trzymała na co dzień, bo to życie było rzeczywiście niemądre, nie z naszego powodu, szare, takie trudne dosyć, więc szukaliśmy humoru, takich lekkich chwil.
Czy te formy oporu przybierały również inny kształt, bardziej intelektualny?
Oczywiście. Wydawaliśmy pismo pod tytułem Unitas, słowo łacińskie jedność. Nie wydawaliśmy tego pisma w jednostce. Znaleźli się koledzy, bardzo odważni, którzy utworzyli redakcję. Spotykali się, wychodząc bez przepustki, na tak zwaną lewiznę, dziurą w płocie. Spotykali się na plebanii, pisali artykuły, potem jeden z nich te artykuły przepisywał na maszynie. Szło to wszystko wolno, bo to przez kalkę najwyżej 5 czy 6 egzemplarzy wychodziło spod takiej maszyny. Przynosili tę bibułę, to pismo, zwykle gdzieś tam zaszyte, schowane w bluzie żołnierskiej, bo byli świadomi, wszyscy byliśmy świadomi, że odkrycie takiego pisma, nielegalnego, jak mówiono, prowadzi do sądu. Groziło już więzienie. Jednak byli odważni. Pomagał w tym również ksiądz Jerzy Popiełuszko, był czytelnikiem, rozprowadzał to pismo. Oczywiście postępowaliśmy bardzo ostrożnie, był pewien lęk, ale było też wielkie zaufanie. Nie wykryto tego pisma, nie wykryto. To świadczy o tym, jacy byliśmy, nie? Że mieliśmy takie poczucie wspólnotowości. A w tych artykułach pisano na różne tematy, i kulturalne, i teologiczne.
Mówi się, czas leczy rany, łagodzi też wspomnienia. Wspomnienia księdza są również przez taką mgłę nostalgii i humoru, poczucia humoru, które ratowało was wtedy przed przygnębieniem, które system gotował. W tych trudnych czasach, czy zdarzało się, że któryś z kolegów, kleryków nie wytrzymywał tej presji? Czy zdarzały się jakieś dramatyczne wydarzenia, czy podłamania psychiczne?
Muszę powiedzieć, że mało podczas pobytu wojskowego zrezygnowało z seminarium. Kiedy przyszliśmy do cywila, to prawie wszyscy, mówię, że nie wszyscy, ale prawie wszyscy wrócili do seminariów. Później niektórzy już odeszli, ale w tym samym czasie więcej opuszczało seminarium kleryków, nie będąc w wojsku.
Mieli w pochodzie iść ze sztandarami na znak do kamer, się uśmiechać nowym korytem wytyczonym, popłynąć szarą równą rzeką. Miało tak przecież być do końca, bez opium dla ludu i tej choroby, jakichś nonsensów o wolności, która im tylko mąci w głowie. Uciszcie tego księdza, wiecie, co macie robić. Uciszcie tego księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uciszcie tego księdza, wiecie, co macie robić. Uciszcie, uciszcie.
Jeden z was, żołnierz, który przeszedł ten sam szlak bojowy, można powiedzieć, został wyniesiony na ołtarze. Jak on widnieje w waszych wspomnieniach kapłanów, żołnierzy?
To był człowiek przede wszystkim modlitwy. Nie powinien służyć wojsku. Był już schorowany. Taki drobniutki na twarzy, na ciele, ale w tym małym ciele, drobnej twarzy był wielki duch. Miał takie oczy zawsze zapatrzone w dal. Choć był to człowiek radosny, ale zewnętrznie wyglądał, że coś nosi w sercu, coś się tam dzieje. Człowiek głębokiej wiary. Pamiętam, przysiadłem się do niego w niedzielę po południu, siedział sam przy stoliku i zaczęliśmy rozmawiać. Nie pamiętam o czym, ale wiem, że wyszedłem z tej rozmowy bardzo, bardzo ubogacony. Przeżył wiele trudności, był bardzo, bardzo szykanowany. Wiemy wszyscy, że nie pozwolono mu odmawiać różańca. Wiemy, że kazano mu ten różaniec zdjąć z palca i wyrzucić. Pamiętam tamte chwile, nie zdjął tego różańca. Pamiętam, był to kapla, czy sierżant, czy oficer, zwrócił się do niego słowami: obywatelu szeregowy, zdejmijcie to kółeczko zębate, różaniec na palcu, bo się możecie skaleczyć. Oczywiście tego różańca nie zdjął. Modlił się bardzo dużo. Pamiętam niedzielę, graliśmy w piłkę na boisku, piłkę nożną, oczywiście z nakazu. Graliśmy w tę piłkę, a widziałem, że za bramką siedzi Alek Popiełuszko, ma jakąś brązową książeczkę i coś czyta. Podszedłem później do niego i zauważyłem, że był to tekst mszy świętej. Nie mógł być na Eucharystii, nie mógł być na mszy świętej w niedzielę. Czytał, recytował tekst mszy świętej, pewnie i lekcje, i Ewangelię, i wszystkie czytania mszalne. W ten sposób niejako uczestniczył we mszy świętej. Miał też różaniec od mamy, szary, wytarty, zniszczony, ale to oznaczało, że modlił się na tym różańcu. Nie zawsze można było mieć książeczki, czy jakieś skrypty teologiczne, czy jakieś książki religijne, ponieważ wyrzucano nam szafek. Wyprowadzano na zajęcia, kiedy przychodziliśmy do sali żołnierskiej, padała komenda na salę rozejść się, nie mogliśmy nawet otworzyć drzwi, bo okazało się, że wszystkie sienniki, słoma rozgrzebana, wszystko było na środku, niby pod pozorem porządku. W tym czasie była rewizja. Rewidowano wszystkie sienniki, szafki, czy nie mamy jakichś skryptów, bo niektórzy się nawet uczyli w wojsku potajemnie, czy nie mamy jakichś książek. Można było chyba mieć jedną książkę, ale musiało być to wydawnictwo Pax. A tak było wszystko likwidowane, łącznie z książeczkami religijnymi. On jakoś zachował ten mszalik, teksty liturgiczne i sobie czytał wtedy, jak zauważyłem, za bramką miał różaniec. Nigdy się go nie pozbył, był za to szykanowany, bo on był organizatorem niejako życia religijnego, nie tylko w kompanii, ale i w swojej sali, w swojej drużynie. To on, kiedy przychodzi wieczór, mówi, klękamy do pacierza i często potem Popiełuszko jako ten prowoder, ten, który organizuje życie duchowe w wojsku, był wzywany na dyżurkę i tam stał przez kilka godzin, czasem na baczność. Bywało, że kazano mu zdjąć buty, stał na boso, chciano go tak upodlić, znieważyć. Głupstwa mówiono, a jego postawiono na baczność. Nie tylko stosowano kary fizyczne, ale psychiczne. Oficer czy podoficer stał w oknie, a na zewnątrz żołnierz czołgał się wokół bloku. No to było upodlenie wielkie, prawda? Upodlenie, nieludzkie traktowanie. Czasem mówiono, Popiełuszko chce być cierpiętnikiem, chce zginąć za wiarę, bojownik za wiarę, takie róże. Ciągle było słychać, Popiełuszko, chodźcie tu. Popiełuszko, już widziano, że Popiełuszko niesie wiadro, szczotkę, że już w ubikacji sprząta. Widziano, jak już idzie z plecaku, bo jest ukarany przez ZOK. Najcięższą karą u nas był zakaz opuszczania koszar. I tak się nie opuszczało koszar, ale na czym polegała ta kara? Żołnierz musiał się meldować trzykrotnie w ciągu doby, że jest, że nie opuścił tych koszar, ale każdy meldunek przedłużał się do następnego meldunku. A to nie miał broni czystej, a to nie wiedział, jak się nazywa zastępca, powiedzmy, kwatermistrza w regionie śląskim. I ciągle kazano pokazać onuce, kazano boso stać. ZOK, zakaz opuszczania kosza, u nas był gorszą karą od aresztu. Tu było maltretowanie, więc Alek Popiełuszko często odbywał karę ZOK-u. Lubiłem Alka, tak po prostu szukałem jego obecności, bo był to człowiek nie tyle stworzony do dyskusji, mało dyskutował, rzadko zabierał głos, ale jak coś postanowił, był nieugięty. Jedni dyskutowali, a drudzy mało mówili, ale przychodzi do czynu. On miał swoje zadania, miał swoje zdanie i nigdy nie zdradzał ani seminarium, ani swoich poglądów, ani swojej wiary. Trzymał się bardzo mocno i był dla nas wzorem. Jedną z najgorszych kar było uczenie pływania. To się tak nazywało, ale to była kara. Oczywiście przeżywali ją ci, którzy według naszej kary podpadali, szli na uczenie pływania, ale to była kara, bo proszę sobie wyobrazić, ktoś nie umie pływać, ja też nie umiałem pływać, to mu kazano wchodzić na trampolinę i głową skoczyć do basenu, który był w głębokości 3,5 metra. Co się działo? Człowiek tonął. Sam pamiętam, tonąłem i jeśli wypłynąłem, nie podawano mi nic, podawano tę tyczkę. Drugi raz się trzeba było zanurzyć, nic. Dopiero za trzecią razą podawano tyczkę. Człowiek zdążył się napić tej wody, która tam była. Zresztą nie wiedział, kiedy wypłynie, bo jak miał pływać, kiedy zjawiał się na wierzchu, nad wodą, a kiedy pod wodą, to nie wiedział. Pamiętam, że nie trafiłem za trzecią razą tę tyczkę i wiem, jak to jest przeżycie. I dla mnie osobiście ta nauka pływania była wielką karą, albo stawiano żołnierza na brzegu basenu, był w pasie, do pasa sznur, na drugim brzegu stawał, powiedzmy, kapral i kazał mu płynąć z brzegu na brzeg. Kiedy tonął, no to miał go podciągnąć na tylince, sznurze, ale też po trzecim zanurzeniu się. I taką karę przeżywał również Alek Popiełuszko.
Właściwie były tortury, to nie była kara zwykła.
Tak, były to tortury. Tym bardziej wtedy nie mogliśmy liczyć na jakąś pomoc, tym bardziej to konsolidowało, tym bardziej poczuwaliśmy się taką jednością i w tej masie była ogromna siła.
Przeżycia księdza Jerzego Popiełuszki późniejsze w latach 80. zostały już wyprzedzone troszeczkę w służbie wojskowej i traktowanie przez zwierzchników jego bunt, który był karany w tak brutalny sposób.
Tak, tam człowiek stał się mocny. Nawet kiedyś usłyszałem taki komplement. Jeden z biskupów powiedział, że ci klerycy, którzy przeszli przez wojsko, nie bali się stanu wojennego. Oni przeszli taką szkołę komunistyczną, mieli z komunistami do czynienia, znali ich metody, ich podejścia, więc być może, że może się mniej bali, nie wiem, ja nie oceniam, ale taką wypowiedź usłyszałem. Być może ksiądz Jerzy Popiełuszko po takiej szkole był potem tak silny.
Jak wyglądało pożegnanie z bronią, rozstanie się z armią?
Bardzo radosne. To przyjęliśmy z ulgą wielką. Czekaliśmy z utęsknieniem tego dnia, żeby opuścić koszary. Myślę, że każdy żołnierz, dziś może nie, są inne warunki, każdy żołnierz, niekoniecznie kleryk, czekał na ten moment. Odliczało 8 dni. Był specjalny pasek centymetrowy i codziennie odcinaliśmy 1 centymetr i patrzyliśmy, ile jeszcze nam zostało do cywila. Z wielką ulgą. Mimo, że to były bardzo trudne czasy, to je dzisiaj mile wspominamy, bo jest o czym wspominać.
A jak teraz rozliczyć te wspomnienia? Jak ksiądz pogodził się z tymi, którzy gnębili was w tamtym czasie?
Po wielu latach nie czujemy żadnej urazy, żadnej pretensji. Wspominamy, ale nie ma jakiejś nienawiści. Zemsty nie szukamy.
Czy los jeszcze zetknął księdza z księdzem Jerzym Popiełuszko później, już po służbie wojskowej?
Raz spotkaliśmy się na Jasnej Górze. Był po wojsku taki wspólny zjazd wszystkich kleryków, którzy służyli w Bartoszycach właśnie z tej jednostki.
Czy przyjaźni, znajomości trwały również po zakończeniu służby wojskowej?
Trwają do dzisiejszego dnia. Spotykamy się. Mamy wspólne rekolekcje dla księży byłych żołnierzy z różnych jednostek, bo jak wiemy, nie tylko jednostka klerycka była w Bartoszycach, była także w Brzegu, była w Szczecinie, wcześniej była w Gdańsku, koło Brzegu, były różne jednostki. My spotykamy się na rekolekcje albo mamy takie spotkania w różnych miejscach. Co roku przyjeżdżamy w październiku na Żoliborz, żeby się spotkać z naszym kolegą Jerzym. To jest spotkanie dla chętnych i gdzieś 30 osób przyjeżdża, spotykają się. Przeżyłem bardzo mocno wiadomość o jego śmierci. Pamiętam, odprawiałem mszę świętą, ta wieść przyszła do mnie i wtedy dopiero powiedziałem ludziom o swojej boleści, o śmierci i to, że był moim kolegą, że znamy się z wojska. Kiedy miała nastąpić beatyfikacja, to tłumaczyłem niektórym, którzy wiedzieli, że służyłem z księdzem Popiełuszką w wojsku, tłumaczyłem, że beatyfikacja to nie tylko dlatego, że w taki sposób zginął, ale całe życie jego piękne, bo niektórzy kojarzą go tylko z tą śmiercią, z Solidarnością, z tymi czasami. Całe życie jego było bardzo piękne. Byliśmy na beatyfikacji, mieliśmy osobny sektor, potem było spotkanie. Takie spotkanie to wspominanie. Bardzo się cieszę, że mam kolegę błogosławionego, niedługo świętego. Tak kiedyś mówiłem do innych kolegów, nie wiem jak mam mówić. Normalnie to mówię błogosławiony ksiądz Jerzy, ale tak prywatnie mówię, no słuchaj mnie, no pomóż mi. Co sobie myślisz? Przepraszam, ale to proszę źle nie rozumieć. To tak wykorzystuję znajomości ze świętymi. No tak. Ale bardzo się wszyscy cieszymy i przeżyliśmy beatyfikację bardzo poważnie, bardzo mocno. Ożywiło to w nas znów wspomnienia i zauważamy, bo nam lata ubiegają, że takie wspomnienia nas cementują.
Historia księdza Jerzego dramatycznie skończona. Nie wspominamy tamtych czasów, tak jak ksiądz powiedział, chęcią rozliczenia. Wybaczamy tym, którzy krzywdzili, ale nie możemy zapomnieć o tym.
Tak, co innego jest przebaczyć, a co innego wykreślić z pamięci. Nie da się, ale przebaczyć można i trzeba.
Jak to się stało, że kamienie mogły w modlitwę się zamienić?
Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę.
Dziękuję bardzo i dziękuję słuchaczom Radia Rodzina Szczęść Boże.